Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. 7 minut po godzinie 11. Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czuję miętę.
Tak, a ja się śmieję, bo muszę Państwu się przyznać, że pan Tomasz się mnie zapytał, czy ma posadzić miętę w cieniu.
No ja myślałem, że mięta lubi miejsce, w którym nie ma za dużo słońca, a jest dużo wody. Nie?
To taka dzika, która rośnie w stromekach.
Nad brzegiem jezior, nad brzegiem stromeków.
Znaczy mięta to jest znowu ta roślina. Przepraszam, że tak się śmiałam. Ja już
ale bardzo proszę, człowiek się uczy z przyjemnością całe życie, a z uśmiechem lepiej się odbiera nauki.
Ogólnie mięta jest jedną z tych roślin, które naprawdę większość wszystko przetrzyma właściwie. Jeżeli mamy odpowiednią odmianę, gatunek, dlatego, bo mięt jest bardzo, bardzo dużo. Są mięty, które są troszkę bardziej wrażliwe nawet na zimy nasze polskie i czasami rzadko się zdarza, że taka mięta istnieje, ale istnieje i zimy nie przeżyje. Szczególnie, jeżeli będziemy sadzić ją w jakimś pojemniku, w jakiejś donicy, ale ogólnie mięty posadzone w gruncie, to większość przeżywa, naprawdę trzeba się postarać, żeby nie przeżyły.
Rozumiem, ale czyli nie mają być w cieniu.
Nie mają być w cieniu. Najlepiej, żeby były w normalnym, że tak powiem, nie muszą być też na patelni, że tak powiem, ale w takich normalnych warunkach, kiedy jest i tak, ale nie ma zacienienia mocnego.
No, w normalne warunki właśnie, to określenie jest jeszcze adekwatne do naszej sytuacji, bo napisał do nas, to jest audycja przede wszystkim dla miłośników ogrodów, ale także dla miłośników natury i dla normalnych ludzi, którzy czują się związani z tym.
Są wrażliwi po prostu
na planetę, że jesteśmy
piękno
jednak...
Piękno i na naszą planetę.
Fragmentem tego ekosystemu. Rolnik z Żuław do nas napisał, pani Katarzyno. Witam. Rozpoczęliśmy orać pod rzepaki na Żuławach. Jest niesamowicie sucho. Jeszcze niedawno były to żyzne i mokre gleby. Teraz zaczynają przypominać piach. Słabo widzę wschody rzepaku. Kilkudniowy równy deszcz może by coś pomógł, ale na razie słabe rokowania są, pisze do nas rolnik z Żuław.
Panie rolniku, to jest wielki problem i ogrodników, i rolników. Ja nie wiem, oczywiście ogrodnicy tacy
jest
jak my.
Jest zdjęcie, pani Katarzyno, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale właśnie zdjęcie od pana rolnika, jak wygląda ta orka i ten po prostu tuman pył, no widać, tak. Że ta ziemia jest kompletnie
sucha. Czyli to jest jeszcze w dodatku przy orce takiej suchej ziemi, przecież ta ziemia też ucieka nam, odlatuje, no ja nic nie chcę mówić, ale przypomina mi się Australia. W Australii jest właśnie taki problem z tą ziemią, jest bardzo sucha, tam już nie mówię, jakie straszne rzeczy robią, żeby to jakoś uprawiać, te plony. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o takie ogrody przydomowe, czy nawet większe, dla nas ogrodników, pasjonatów, czy nawet profesjonalnych, to nie jest taki straszny problem z tym, aż jak dla rolników, to nie ma w ogóle o czym mówić, także bardzo, bardzo współczuję. To jest wielki znak zapytania, dlatego, bo zmiana klimatu jest ogromna teraz i jeszcze są osoby, które cały czas piszczą, że nie, to jeszcze tak bywało, takie zmiany temperatury bywały. Jeżeli naprawdę zobaczą, jak na opublikowane grafy, czyli to te wykresy...
To nie nasza wina, to nie my. Nie wycinajmy te drzewa, wycinajmy, usmażymy się w mieście po prostu, aż nam mózg wypłynie uszami.
Ale to ludzie, co nie zdają sprawy, tacy normalni ludzie, tacy jak pan i ja, no nie zdajemy sobie sprawy z takich normalnych, codziennych rzeczy, które bardzo mocno wpływają na to, że nasza planeta teraz cierpi tak, jak cierpi. To musi przyjść odgórnie, musi ktoś mądry niestety zacząć tym wszystkim sterować, a na razie chyba na to się nie zanosi, bo słyszałam,
może
że...
komuś się podoba jednak ta stara piosenka z pana Wołodyjowskiego w stepie szerokim i chce zamienić całą część planety zamieszkałą w step.
No w step, a później jeszcze dalej. No będą takie warunki jak na Marsie w końcu, bo prawdopodobnie tak się czasami wydaje niektórym naukowcom, że na Marsie też było kiedyś życie.
Niektórzy twierdzą, że przywędrowaliśmy z Marsa.
Dokładnie.
Wykończyliśmy Marsa, przylecieliśmy na Ziemię, misja wykończyć Ziemię, nie wiem tylko dokąd odlecimy.
No też nie wiem, dokąd odlecimy, ale naprawdę to są takie codzienne rzeczy, o których musimy myśleć i to jest bardzo, bardzo szeroki temat. A ogrody, rolnictwo, też musimy się zastanowić właśnie, no ale rolnicy żyją z tego, tak? To jest trudno powiedzieć, nie używaj tego, nie używaj tamtego, czy chemii, bo to jest ogromna taka
wszystko
sprawa,
jest powiązane,
tak?
Sypnęli, sypnęli nawozu tyle, co normalnie się sypie pod pszenicę, potem się okazało, że pszenicy nie ma, ale nawóz pozostał, nawóz spłynął z deszczem do rzeki, z rzeką spłynął do morza, oczywiście. Zakwitły sinice, wszystko jest powiązane, nie ma czegoś takiego, efekt
i
motyla,
musimy pamiętać o tym, czego ludzie też nie zdają sobie sprawy, jak niestety ten glifosyt też raczej pozytywnie nie wpływa.
Ale widziała pani Katarzyno, tak a propos, bo ja wiem, że to nie jest nasz ulubiony temat. Jeden z rolników uzyskał bardzo duże odszkodowanie za zachorowanie na nowotwór. Używał tego znanego preparatu, którego niektórzy używają, żeby zniszczyć całą zieleń, którą uważają za chwasty. bo przez ileś tam lat go stosował, no i zachorował. I to amerykańscy prawnicy mówią, że teraz ta znana firma na literę M, która została przejęta przez inną znaną firmę, jeszcze większą giganta na literę B, że teraz musi się liczyć z lawiną pozwów.
Tak, dlatego my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale w Polsce, Południowa Ameryka, Australia, to jest używane na tak dużą skalę, że to się w głowie nie mieści. To, co my używamy w ogóle w naszych ogrodach, to się nie liczy, no ale niemniej jednak staramy się żyć nasze życie tak, żebyśmy mogli, tak jak ja zawsze mówię, sobie w oczy spojrzeć, ale tak na jak dużą skalę jest to używane, to my sobie nie zdajemy sprawy. Dlatego spróbujmy chociażby, jak nie, bo to jest trudno zmienić czyjeś podejście do życia, tak? Co kupujemy, jakie owoce, jakie warzywa. Kwiaty również. Starajmy się nie kupować kwiatów, które przylatują do nas z Argentyny, bo większość róż przylatuje do Europy z Argentyny. Starajmy się kupować kwiaty dosłownie od pani na targu, tak? Od jakiejś starszej babci na targu, w kwiaciarni lokalnej. Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, wspomagajmy rolników, którzy mają uprawy ekologiczne. Albo chociażby takich, którzy przywożą też te swoje warzywa z działek, bo zawsze będą na pewno używali mniej tych różnych chemii niż to, co się robi na ogromną, na szeroką skalę. Nawet takie małe rzeczy będą pomagały już kroczek do przodu. A już nie mówię, że najlepiej. Ja Państwa bardzo, bardzo gorąco namawiam na to, żebyście uprawiali swoje własne warzywka. Nawet takie rzeczy jak pomidory, tylko pomidorki. To sobie zacznijcie od tego, bo to jest łatwa, fajna uprawa. Pysznie pachną, pysznie wyglądają. Można być wyfikanym wśród znajomych, jak przyjdą i sałatkę zrobimy z własnych pomidorów. Także to jest wszystko na plus.
Jak ja pamiętam, Pani Katarzyno, to jak byłem mały, to bardzo wiele osób na płotach sadziło fasolę. Mhm. Ta fasola potem trafiała, tak powiem, do Bretona i do zupy.
Tak, tą fasolę można
było
jeść jeszcze
pięknie,
w stanie zielonym, takich strąków,
a jednocześnie
potem suszonych i jeszcze kwitła ładnie, prawda? Również nie było problemu z widokiem na sąsiada. No teraz wiadomo, teraz stawiamy płoty, sadzimy różne rośliny, które nas oddzielają, ale ja chcę coś innego powiedzieć, że jednak chyba nasz program tutaj do czegoś służy już kilka lat, prawda, dobrych, już za 3 lata chyba, bo tak dzisiaj myślałam rano, jak jechałam do audycji, czy może przywieźć pani Tomaszowi pomidory? Ale potem pomyślałam, że teraz już nawet nie ma komu pomidorów przywozić, ani panu Tomaszowi, ani Jackowi, Naliwajkowi. Wszyscy już mają, kurczę, swoje, więc ja tutaj chyba już nie mam zdrowoty.
Małgosia, która siedzi za szybą, poczęstowała mnie ostatnio swoimi pomidorowymi, malinowymi i innymi, ale ona jest nasionek.
Super.
Z nasionek sama od początku, od poczęcia, że tak powiem, do naturalnej konsumpcji jest ich matką i pyszne były.
Także ja namawiam również Państwa, bo to warto. Szczególnie teraz, jeżeli będziemy mieli taką Hiszpanię latem, to te pomidory będą fantastycznie rosły. W tym roku no po prostu coś niesamowitego.
Nie wszystko tak pięknie rośnie, ale pięknie też rosną dynie, tylko że właśnie jest pytanie związane, ja myślę, że to jest bardzo pilna sprawa. Witam drogich prowadzących. Mam pytanie o dynię, taką najzwyklejszą. Ile kwiatów mogę jej zostawić, tych żeńskich, dających owoce? Moja ciągle kwitnie. Czy usunąć jej wierzchołek pędu?
To znaczy, to zależy bardzo mocno od tego, czy już są jakieś owoce zawiązane. Jeżeli nie masz za bardzo owoców zawiązanych jeszcze, to bym zostawiła wszystkie kwiaty, zobaczymy, które się zawiążą i wtedy będziemy o tym myśleć.
Bo potem wszystkie naraz odpadną i nie będzie żadnej dyni.
Druga sprawa zależy, co to jest za dynia. Czy to jest duża dynia, czy to jest mała dynia.
Najzwyklejsza jest.
Najzwyklejsza dynia. Dobrze, rozumiem. Najzwyklejsza, przyjmijmy, że najzwyklejsza może być średniej wielkości, tak? Także może ze trzy owoce maksymalnie, na takiej dużej dyni, no to jeden tylko owoc oczywiście. Jeżeli mamy taką dynkę malutką, red curry na przykład uchikuri, one mają dużo różnych nazw, to są takie, właściwie one są wielkości grejpfruta. Czy na przykład piżmową dynię, która też nie jest duża, to możemy zostawić o wiele więcej owocków. Ale na razie nie zdejmujmy tych kwiatków, nie urywajmy, niech sobie naturalnie odpadną te, które nie będą potrzebne.
To pani Marzena Schoczewa, a tutaj pan Michał. W maju pisałem do państwa z zapytaniem odnośnie uprawy arbuza. Dziś chwalę się efektami bez szklarni czy tunelu foliowego i pan Michał nadsyła zdjęcie, które wygląda niemalże jak w Czarnogórze. No normalny, piękny arbuz, ogromny arbuz na polu.
Ja po prostu tak kocham arbuz. A tak cały czas się, jak kupię arbuza w sklepie, bo po prostu tak ślinkami leci, jest tak gorąco na dworzu, a potem to jest okropne, potem w ogóle człowiek się źle czuje, bo on jest na pewno wypełniony jakimiś nie wiadomo czym, a taki domowy arbuz uprawiany u siebie w ogrodzie, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zazdroszczę i proszę o mnie myśleć, jak będzie pan tego arbuza wcinał, bo ja arbuzy kocham.
Panie Michale, gratulujemy, naprawdę to jest efekt, że tak powiem, przerastający wszelkie oczekiwania. Czy można teraz przyciąć żywopłot z grabu?
Można. proszę przyciąć.
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź.
Przycinaliśmy w zeszłym tygodniu również.
Lawenda już przycięta, jak wiadomo. Wczoraj mieliśmy przyjemność odwiedzić pani ogród. Przywitała nas przemiła pani mama. Skosztowaliśmy lemoniady, herbatki, pysznego ciasta i zakupiliśmy pyszne pomidorki. Jesteśmy zauroczeni tą sielską atmosferą. Było cudownie. Szkoda tylko, że nie spotkaliśmy pani.
Ach,
pisze
ja się
pani
spóźniło.
Iwona. A na zdjęciu kolorowe pomidorki we wszystkich barwach tęczy.
Pani Iwanko, smacznego, bardzo mi miło, naprawdę. Ja wczoraj troszeczkę później przyjechałam, ale byłam w domu chyba tam koło 2 godziny, bo próbowałam z Gdańska dojechać, był tak i wczoraj ruch. Na szczęście jeszcze zdążyłam z niektórymi gośćmi się spotkać. Zapraszam przez następne 2 weekendy, jestem na miejscu i będę bardzo, bardzo chętnie się spotykać z każdym, kto przyjedzie do naszego ogrodu.
Pan Andrzej pisze, może aż tak nie dramatyzujmy. Rok temu w tej samej audycji narzekaliśmy na zimną wiosnę, chłodne i deszczowe lato oraz bardzo mokrą jesień. Pozdrawiam.
Nie, oczywiście nie ma co. Zawsze pogoda to jest taka dobra rzecz, o której można zawsze coś powiedzieć, tak? Jak się zawsze się śmieje, że jak się Anglicy spotykają, to zawsze najpierw mówią o pogodzie.
To mój z piosenką to śpiewał, że na całym świecie nieznajomi rozmawiają o pogodzie.
Tak, pogoda to jest dobry temat. Wszystkich to dotyczy, szczególnie ogrodników. Tutaj jest i troszeczkę bardziej poważny problem, jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o ogrodników, bo ogrodnicy to są jedni z pierwszych ludzi, którzy naprawdę odczuwają zmianę klimatu na swoim grzbiecie. Może dlatego tak tutaj dramatyzujemy, ale też na pewno nie zawsze dramatyzujemy. Jesteśmy chyba też troszkę dosyć pozytywni.
Tutaj mamy SMS dłuższy, nawet MMS dłuższy. Pan Terencjusz ze Śremu koło Poznania nam nadesłał. Witam po dłuższym czasie. 2 tygodnie temu nie załapałem się na odczytanie, więc piszę raz jeszcze. Pamiętają państwo moje zdjęcie nadesłane 30 kwietnia w moim balkonie?
Moją rodzinę?
Pan Tomasz zachwalał, jak balkon wygląda ślicznie w Wielkopolsce. W kolejnym SMS-ie pokażę, jak to teraz wygląda. No i mamy tutaj rzeczywiście zdjęcia wspaniałego balkonu. Cuda.
Pamiętam, że był piękny balkon.
Kameralny, a jednocześnie zapewniający tak. Przestrzeń do życia, kwiaty. Pszczoła sobie skorzysta. Och, ileż tego kwitnie.
Człowiek sobie skorzysta, pszczoła sobie skorzysta i motyl, i trzmiel.
Tu jest nawet rododendron. Super. Na stoliczku, na tym balkonie. I jest dywanik.
Idę zobaczyć.
Pani Katarzyna idzie zobaczyć, bo balkon pana Terencjusza rzeczywiście rozrósł się. Tutaj jest wszystko. Tu są jakieś uprawy, nie wiem, czy to dynie, czy ogórki. I kwiaty, i zioła, i ten wspomniany rododendron. No po prostu i pomidory chyba widzę. No, szaleństwo.
Patrz na ten balkon, to mi się wydaje, że na pewno jest tam całkiem przyjemnie, nawet na taki gorący dzień. Nie chodzi o to, że jest piękna roślinność, tylko po prostu chodzi o atmosferę. Wśród takiej zieleni jest zupełnie inna temperatura i jakość powietrza.
Ten dywanik może służyć takiej medytacji.
Chciałam powiedzieć, że dywanik mi się też podoba. Też mam takie dywaniki, uwielbiam je. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Wygląda pięknie. Ja doceniam, bo ja widzę, ile tam jest różnych doniczek, ile tam jest roślin. Doceniam, panie Terencjuszu, ile jest podlewania. Ile pan wkłada w to cierpliwości i miłości, ale wygląda fantastycznie.
I jeszcze pani Iwona z Gdyni, która proponuje tutaj zużycie tych kwiatów z dyni, które nie zostaną zużyte przez naturę do zawiązania dyni. Kwiaty dyni maczane w cieście naleśnikowym i usmażone są pyszne, polecam.
Oczywiście, że są, tak.
Z cukinii
tylko,
również.
Że właśnie jeżeli chodzi o dynie, to w tym roku, chociaż w tym roku chyba dynie dobrze rosną, nie zawsze dynie tak łatwo zawiązują kwiaty, jak na przykład cukinie. Cukinie to jest taka, to są takie warzywa, które naprawdę strasznie dużo plonują, strasznie dużo rodzą. Właściwie jest problem taki, ja zawsze się śmieję, czytam taką, mam taką książkę w domu, co zrobić z tymi wszystkimi dyniami. I autor opisuje na początku, że w tym stanie, w Stanach, gdzie on mieszka, oni muszą zamykać zawsze drzwi w samochodzie, dlatego, bo jak ktoś nie zostawi zamkniętych drzwi w samochodzie, to jak wróci, to znajdzie siatkę cukin przerośniętych w samochodzie na siedzeniu, ktoś mu to zostawi, tak, żeby już ten problem na kogo innego, ale
na
żeby nie wyrzucić.
Dobre.
No ależ ileż można zrobić, tak? Ileż można zrobić tych placków, także cukinie bardzo dużo faktycznie rodzą tych pięknych owoców i tu faktycznie można używać sobie tych kwiatków do jedzenia, ale z dyniami poczekajmy, aż zawiążą owoce, bo czasami one mają z tym większy problem.
Ważna informacja od pana Piotra Drogowa. Witam, 330 km obwodnica, kierunek Łódź, kolizja, więc proszę zachować ostrożność. Pan Staś nadesłał nam MMS również i kubek pełen jeżyn. Słuchamy audycji i przesyłamy poczęstunek czarnych jeżyn z działki w Gromadzinie.
Ojej, w Gromadzinie. Smakowicie. Wiem, gdzie jest Gromadzin. Super. Bardzo pyszne. U nas, kurczę, już się skończyły tak właściwie. Te już się kończą jeżyny. Już tak obrywamy same końcówki. I teraz właśnie mafinki z jeżynami. To jest u nas hit. Pozdrawiamy również.
Pani Maria z Somonina. Witam. Czereśnia tegorocznie zakupiona, kolumnowa w donicy, o której już pisałam, że zgubiła liście. przesadziłam ją. Liści nie ma, ale pieniek jest żywy. Czy jest szansa, że się odrodzi?
Tak, jak najbardziej. Proszę poczekać do przyszłego roku. Proszę niczym jej nie podkarmiać, tylko żeby miała wystarczająco wody. Proszę zobaczyć, czy ona pobiera wodę, bo ona jest w donicy, więc pani będzie mogła łatwo zaobserwować, czy ta woda, czy to podłoże w donicy wysycha. Jeżeli donica będzie wysychała, no to znaczy, że ta roślina pobiera wodę. Poczekaj do przyszłego sezonu, jeżeli pieniek jest żywy, jak najbardziej.
Dzień dobry. Mam inwazję przędziorka w szklarni. Populacja ogórków została zdziesiątkowana. Zostały pomidory, które pięknie owocują. Jak ocalić pomidory? Jak najlepiej je zabezpieczyć? Jak je zastosować opryski lub inne formy walki z tym szkodnikiem? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
No niestety przędziorek to ma to do siebie, że nawet jeżeli byśmy opryskali go najgorszą chemią na świecie, to on po prostu weźmie sobie odleci. Bo one często sobie latają, prawda? To są takie białe muszki, prawda?
Jak ty, Draniu, wyglądasz? Zaraz zobaczę, jak ten...
To jest mszyca.
Przędziorek.
A to są takie małe, białe robaczki. A może one nie latają faktycznie? Wszystko to jest tak obrzydliwie straszne. Teraz, szczerze mówiąc, już niewiele można zrobić w związku z tym. Bo przecież nie będzie pani tego pryskać, skoro będzie pani to jadła. Bo jak opryskamy liście, to nie znaczy, że nie dotrze do owoców. Bo przecież to są pomidory. Także trzeba liście zbierać. Zbierajmy liście. W ogóle w pomidorach nie ma żadnego problemu z obcinaniem liści. W niektórych uprawach obcina się właściwie prawie, że wszystkie liście, tylko zostawia się kilka od góry. Ja nawet myślę, że trzeba obcinać liście od dołu, dlatego, bo one zacieniają dolne grona. Proszę te liście z przędziorkiem obcinać i wyrzucać. I najważniejsze jest, żeby takie choroby wykrywać wcześniej, bo wtedy jak się zbierze kilka tych liści, no to można je wyrzucić i już nic dalej nie będzie. Ale też pomyśleć, dlaczego ta choroba w ogóle... choroba, to nie jest choroba, to jest szkodnik, tak? Dlaczego ten szkodnik w ogóle wszedł na nasze pomidory? No, taka może być dużo powodów. Ten pomidor przede wszystkim musi nie być zbyt szczęśliwy, że jest w ogóle podatny, tak? Na jakieś szkodniki i choroby. Więc proszę uważać, bo skoro przędziorek wszedł, to może już tysiąc innych rzeczy również teraz wejść. Przede wszystkim, czy były podlewane wystarczająco? Czy jest wystarczający przewiew powietrza pomiędzy pomidorami? Niestety mamy to do siebie, jako ogrodnicy, że zawsze chcemy jak najwięcej tych plonów zdobyć, a bardzo często kończy się tym, to, że jest tych plonów mniej, dlatego, bo rośliny chorują. Sadzimy pomidory, ekologiczne uprawy naprawdę nie częściej niż co 70 centymetrów, jeżeli chodzi w rzędzie o rośliny. Rzędy pomiędzy rzędami powinno zostać około metra, że można było ten przepływ powietrza spokojnie zaistniał. Ale powiem Państwu, że ostatnio było naprawdę strasznie gorąco. I zauważyłam, że często, jak się kupuje tunele czy szklarnie, to nie dbamy o to, żeby było wystarczająco przewiewu. Często nie ma w nich w ogóle okien, tylko są drzwi. Nie wystarczy otworzyć drzwi w tunelu, w takim niedużym, takiej folii, tak zwanej.
Ugotują nam się pomidory, przeciera nam się zrobi.
To nie tylko o to chodzi, że przecier się zrobi, ale to nie ma tego przepływu powietrza, więc tam się kiszą te wszystkie choroby, szkodniki sobie tam wspaniale się rozwijają. Także to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy szkodniki, czy to jest przędziorek, czy to jest mszyca, czy to jest zaraza ziemniaczana, jakiekolwiek problemy z pomidorami, no to na pewno jest to przyczyną, nie dlatego, że ten pomidor tak sobie wziął, nagle zachorował, czy jakaś jest straszna inwazja i koniec świata, tylko dlatego, że w jakiś sposób może go źle uprawiamy. Zawsze pomyślmy o tym, czy ten pomidor ma dobrze. Teraz ja tutaj bym niczym już nie pryskała, tak jak mówię, bo to jest jedzenie i będziemy się sami truć. Tylko zbierać te liście, na których są przędziorki.
Pan Tadeusz się zastanawia, jakie jest uzasadnienie koszenia trawników w mieście co miesiąc? Oraz pytam uprzejmie, czy teraz wyrwana cebula przechowa się do wiosny?
Tak, tylko trzeba ją osuszyć. To jest taka cebula do jedzenia, rozumiem.
Żeby nie spleśniała, trzeba najpierw...
Tak, jak najbardziej. Teraz jest dobry okres, żeby tą cebulę w ogóle wykopać. Jeżeli u pana ładnie wyrosła i już zaczynają te pędy obsychać, tak kłaść się na glebie, no to cebulę wykopujemy, wyjmujemy z ziemi i musimy ją bardzo, bardzo, bardzo porządnie wysuszyć. Są takie kratki, które używa się do zbrojenia, albo takie kratki jak panele płotów. Takie zwykłe, brzydkie, metalowe kratki. I najlepiej taką kratkę rozłożyć poziomo gdzieś, pomiędzy dwoma, powiedzmy, nie wiem, jakimiś stojakami i na tym tą cebulę położyć, żeby ona miała dostęp powietrza i od dołu, i od góry, i oczywiście w słońcu, w takim ciepłym, przewiewnym miejscu. I to fantastycznie nam się wysuszy. I nie przycinajmy tych pędów, dlatego, bo dzięki tym pędom potem można ją zaplatać w piękne warkocze i sobie taką cebulę powiesić w chłodnym miejscu na zimę. Oczywiście nie w bardzo chłodnym, bo nie powinno być temperatur ujemnych, ale jakieś takie ciemne, chłodne, zawsze przewiewne miejsce i cebula spokojnie będzie się przechowywać. Jeżeli będziecie przechowywać cebulę w ciepłym miejscu, na przykład niestety w piwnicach czasami jest za ciepło, no to wtedy ona będzie myślała, że już czas rosnąć i zacznie też już wypuszczać pędy zielone, tak zwany szczypiorek i w środku będzie się robiła fuj.
To nie mówmy dalej, bo cebula ma to do siebie, że jak się zaczyna, to właśnie pachnie dość przerażająco, taki siarkowodór, prawda?
Tak, i to
bo
też
ma
jest
dużo związków siarki
przecież. To jest dobry też znak, jeżeli na przykład kupujemy cebulę i już jakiś zapach przy tym stoisku się unosi, tej cebuli, to już wiemy, że ona zaczyna gnić i nie ma co tej cebuli tam kupować.
Pani Katarzyno, jest poważne zlecenie od pani Katarzyny, nomen nomen, które to przedstawię za kilka minut.
A przed tą cebulą nie było jeszcze jednego pytania od tego samego. A nie, pan się pytał o trawniki.
O trawniki, przycinanie co miesiąc.
No niestety ja nie mogę udzielić tej odpowiedzi, bo ja nie znam odpowiedzi. Ale też zastanawiam się nad tym samym.
W Gdańsku jest już postulat łąki w mieście, łąki kwietne.
Łąki kwietne. To, no szczerze mówiąc, po prostu wystarczy pozostawić ten
zarnik. No właśnie, niech to sobie rośnie, zobaczmy, jak pięknie
jak
wygląda to wszystko, co samo sobie wyrosło, kwitnie. Pszczoły latają, motyle latają, wszyscy są szczęśliwi.
Wczoraj byłam na targu, na jarmarku dominikańskim i przechodziliśmy pomiędzy domami w Gdańsku, tam, gdzie po prostu nie ma trawników, tylko pod drzewami, bo by nie wyrósł i zostały chwasty. I chcę powiedzieć, że to wyglądało przepięknie, cudownie i tak powinno być.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Sprawa Przędziorka powraca do nas, to sprawa z archiwum Mix. Przędziorek to pajączek, pisze ktoś z naszych słuchaczy. A pan Patryk, a ja słyszałem od ogrodnika, że na przędziorka pomaga często opryskiwanie wodą. Podobno pomaga, bo przędziorek nie lubi wody.
Nie lubi wody. Tak, to prawda, przędziorek nie lubi wody, ale również pomidory nie lubią wody na liściach, dlatego tego raczej nie sugerujemy. I w ogóle tutaj dziwimy się z panem Tomaszem, że ten przędziorek jest na roślinach takich jak pomidory, bo zazwyczaj on atakuje rośliny takie domowe, które właśnie, czy w uprawach szklarniowych, ale takie dłuższe, kilkuletnie. Zastanawia mnie na przykład i czystość, no nie wiem, bo to chyba było w szklarni, tak? Pani pisała.
Tak.
Może być, że, no bo oczywiście jaja przędziorka, no one spokojnie zimują w naszym klimacie, więc może ta szklarnia jest niewystarczająco czysta, trzeba by było porządnie. No ja z zimą wszystko w środku taką myjką pod ciśnieniem szoruję szczotką, tą myjką pod ciśnieniem wchodzę pomiędzy wszystkie jakieś tam, powiedzmy, takie miejsca, gdzie trudniej dotrzeć szczotką. Także naprawdę to, żeby potem te rośliny były zdrowe, to też szczególnie w uprawach takich, czy w domu na parapecie, czy w szklarni, czy w tunelu. Naprawdę zależy od czystości tego miejsca, w którym te rośliny uprawiamy. Też jest łatwiej, jeżeli na przykład przędziorek jest na jakichś roślinach w domu, no bo możemy tą roślinę wstawić sobie do wanny, porządnie obmyć i osobniki już większe i jaja, to też nie jest łatwe, ale w ten sposób możemy to jakoś ogarnąć. Z pomidorami jest ciężej, bo jest szereg roślin naturalnych, ziół, które ich wywar, czy napar, czy gnojówka, czy wyciąg, one faktycznie będą przeszkadzały żyć tym szkodnikom, po prostu będą im śmierdziały, nie będzie im to się podobało i one będą je osłabiać. Ale z tym opryskiwaniem liści pomidora to nie jest taki strasznie dobry pomysł. Ogólnie również stosuje się coś takiego, że w szklarni utrzymuje się taką ogólną wilgoć, na przykład zwilżając ścieżki. Ale to kolejny problem z pomidorami. Pomidory lubią sucho. Może tam jest po prostu problem taki, że te pomidory zostały przesuszone w jakimś czasie, były naprawdę zestresowane i wtedy ten przędziorek wszedł z różnych, bo to miejsce już nie było wystarczająco dobrze oczyszczone na zimę. To jest taki problem większy. Jeżeli macie państwo przędziorka w domu na jakichś innych roślinach czy w ogrodzie, bo czasami wystawiamy rośliny jednoroczne, jakieś tam powiedzmy oleandry czy datury na zewnątrz, no to wtedy to też jest, oczywiście przynosi się na zewnątrz ten przędziorek, to wtedy można zrobić, powiedzmy, gnojówkę lub napar z takich roślin jak piołun, bylica, bo to jest taki dosyć mocno pachnący. Wrotycz oczywiście zawsze na wszystko, na wszystkie
wrotycz
robactwa.
Łatwo znaleźć, piołun to trzeba na Kaszubach szukać.
Ale
na
jest
kopieniu,
też sporo. Jest. Później aksamitka. Aksamitka też jest rośliną, która bardzo mocno odstrasza swoim zapachem, dlatego na przykład taką aksamitkę zawsze warto uprawiać z pomidorami. Naprawdę.
Żeby się ślimak nie przedarł. Kordon sanitarny.
To znaczy, przepraszam, na mszyce. Na mszyce, na różne właśnie takie mniejsze niż ślimaki szkodniki. Starajmy się uprawiać jakieś takie śmierdzące rośliny z pomidorami. Ale teraz, jak już ten przędziolek jest, to niech to będzie przestroga, koniecznie potem to wszystko usunąć. I nie wiem, czy one rosną, czy te pomidory rosną w donicy, czy w glebie, ale trzeba będzie naprawdę zastanowić się nad porządnym wyczyszczaniem tego miejsca, w którym one rosną. Czy to jest szklarnia, czy to jest folia.
Uwaga, kopciuszki. Dzień dobry, pani Kasiu. A kiedy dynię należy zrywać? Bo na tych moich skórka troszeczkę pęka. Ogonek jest jeszcze żywy, a dynia prawie jak karoca. Pozdrawiam, Bożena z Wygody.
Super. No ogólnie, no też troszeczkę trzeba poczekać. Zazwyczaj się dynie zbiera, jak już jest zrobić troszkę chłodniej, liście obumierają, one w słońcu sobie pięknie jeszcze w sierpniu powinny wysychać. Szczególnie one lepiej wysychają, jak też liście już są, że tak powiem, troszkę padną, więc odsłonięte są te nasze piękne owoce. I jeszcze teraz raczej bym dyń nie zbierała.
Kiedy obcinamy liście piwonii?
Liście piwonii, jak zmarnieją. One same muszą sobie naturalnie zmarnieć, zrobić się... Ja już u siebie, szczerze mówiąc, w ogrodzie nie widzę tych liści, więc musiały zmarnieć, więc całkiem możliwe, że teraz. Można teraz je przyciąć spokojnie. Zależy, w jakim one są stanie. Ale najważniejsze jest to, że trzeba im pozwolić naturalnie obumrzeć.
Pan Zbigniew SMS-uje: w niekoszonej trawie w mieście kilka razy oblazły mnie kleszcze. Unikam tamtędy nawet ścieżki. Pozdrawiam. To się może zdarzyć.
Może się zdarzyć.
To się może zdarzyć. Uwaga na kleszcze, to nie, ja się nie dołączam do chóru straszących kleszczami, żeby wcisnąć jakieś te, ale znam przypadek człowieka, którego naprawdę bardzo mocno konsekwencje spotkania z kleszczem dotknęły. I tak jak mówi, no jeżeli więcej, dłużej niż dobę ten kleszcz przebywa, to mamy duże szanse na to, żeby się coś tam niedobrego stało, więc trzeba się po prostu...
Jest dużo bardzo takich właśnie historii strasznych, ale prawdziwych jak najbardziej, jeżeli chodzi o kleszcze. Jest też bardzo dużo ludzi, których to w ogóle nie dotyczy, nawet pomimo tego, że mieszkają w miejscu, gdzie są cały czas narażeni na kontakt z kleszczami.
Może w myśl tej zasady, jak to tłumaczył mi kiedyś pan zakładający instalację, to był koniec lat 70. i był nietrzeźwy oczywiście i prąd co chwila strzelał takie, że iskry się mu sypały z głowy, on mówił: elektryka, prąd nie tyka. Może ogrodnika kleszcz nie tyka.
Może nie tyka, tyka, bo innych ogrodników tyka, których znam. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Ale chyba niektórzy ludzie mają niestety jakiś albo zapach, albo jakąś grupę krwi, na które te kleszcze jednak są bardziej...
Sześć wyjąłem z siebie w tym
roku. Może to jest
już
bzdura, ale wydaje mi się, że po prostu te kleszcze idą na niektórych, a na niektórych nie idą, no.
Lecą na niektórych po prostu. W tym roku malin leśnych było dużo, a jagody przyschły. To taki SMS.
Tak, na pewno. Ja widziałam w ogóle, malutkie były jagody w tym roku. My zawsze tam też u siebie mamy sporo tego i one były po prostu mikro. Maluteńkie.
Pani Maria Somonina, która z tą czereśnią co pieniek żywy będzie czekała, pisze: witam, mam 4-letnią jabłonkę, którą muszę przesadzić. Bardzo proszę o radę, kiedy to zrobić. Pozdrawiam.
Pozdrawiam. Również proszę ją przesadzić w sezonie, kiedy ta jabłonka będzie odpoczywała. Proponuję pomyśleć o przesadzaniu pomiędzy październikiem a kwietniem.
Pani Hanna, moja 4-letnia magnolia jeszcze nigdy nie kwitła. Jest to duże zielone drzewo, ale kwiatów braku. Sąsiada kwitła wiosną i teraz drugi raz. Co robić? Serdecznie pozdrawiam.
Serdecznie pozdrawiam. Niestety prawda jest taka, że magnolie czasami wiele, wiele, wiele lat nie kwitną i dopiero zakwitają po wielu, wielu, wielu latach. Także może nie przesadzajmy z tym wiele, to może nie będzie 10-15, ale możliwe, że i 6-7. Także jeszcze należy czekać. Ja znam człowieka, który hoduje magnolie, czyli faktycznie hoduje je przez skrzyżowanie różnych odmian, różnych gatunków. Wychodzą mu później cuda różne, piękne, ale niektóre, no opowiada mi, że nawet nie można ich nazwać dopiero w momencie, kiedy one kwitną. Więc wiele z tych magnolii rośnie u niego, ale jeszcze nie mają nazw. Niektóre z magnolii są wyższe ode mnie, są naprawdę duże i jeszcze nigdy nie zakwitły. Także to jest normalne, proszę się nie martwić. Pamiętajmy tylko, żeby ta magnolia miała dobre warunki, żeby ona nie była na słońcu, na patelni, żeby ona była raczej w pół zacienionym miejscu, przynajmniej w pół zacienionym miejscu, żeby miała porządną ściółkę, żeby miała dosyć wilgotno i to jest najważniejsze. Wtedy ona będzie zdrowa i na pewno wkrótce pani zakwitnie.
Krótki SMS. Co robimy przy truskawkach? No ja się uśmiecham.
Ja zjadam.
Ale domyślam się, że chodzi raczej o krzewinki nasze.
Tak, truskawek. Jeżeli macie państwo bardzo tam jakąś fajną odmianę, no to warto teraz pobrać sadzonki z tych takich wąsów, jak to się mówi. Tak, truskawki mają wąsy. Odcinamy roślinie, te roślinie oryginalnej matce nic się nie stanie. Te malutkie roślinki, dzieciątka sadzimy do doniczek albo już na miejsca stałe. I to jest fantastyczny sposób również, żeby przedłużyć i w ogóle przedłużyć posiadanie danego gatunku w swoim ogrodzie. Dlatego, bo jak wiemy, truskawki no tak naprawdę 3-4 lata i one się męczą tym światem i już tak właściwie po tych 3-4 latach już tak nie będą pięknie rodzić, więc należy je odnowić i też należy je posadzić w innym miejscu w ogrodzie. To też jest ważne. Nie należy uprawiać truskawek przez ileś tam lat cały czas w tym samym miejscu, bo zaczną się problemy z opuchlakami, jakimiś chorobami. Po tych 3-4 latach proszę sobie odnowić plantację, ale w innym miejscu. No ja mam takie truskawki u siebie w ogrodzie, takie odmiany, które cały czas mają owoce. Całutki czas. Już może nie takie piękne, jak był na początku, ale co raz na jakiś czas zbieramy miseczkę i sobie tam robimy, powiedzmy, jakieś pyszności z tym. Więc teraz jak najbardziej bym chciała te wąsy obciąć i sobie je rozmnożę, bo to jest fantastyczna odmiana, ale z tamtymi truskawkami jeszcze nic nie robi, jeszcze ich nie przycinam. Jeżeli Państwa truskawki przestaną już owocować i liście zaczną się robić brzydkie, to możemy spokojnie je przyciąć do samej ziemi.
Mówiłem o tym, że pani Katarzyna się zwraca o poradę bardzo poważną, bo to dotyczy całej wspólnoty. Dzień dobry, proszę o poradę dla wspólnoty wiejskiej. Jakie rośliny bezobsługowe posadzić na skwerku we wsi? Słońce, bez drzew skwer, ale chcemy dać ładne krzewy i kwiaty, nie za wysokie, do mniej więcej 1 metra. Pozdrawiam się, pani Katarzyna.
Pani Katarzyno, ja proponuję rośliny takie, które właśnie i one będą miały dobrze i w suchym, i w mokrym, i raz w roku trzeba będzie je przyciąć. Takie jak u mnie są na tej mojej prerii, tak zwanej, jak ja na to mówię. Poza tym są bardzo, bardzo pożyteczne i atrakcyjne dla ptaków, dla różnych kolorowych, pięknych motyli, dla pszczół, dla trzmieli. No mogę wymienić, powiedzmy, kilka gatunków, tylko naprawdę warto chociażby zajrzeć na mojego bloga, dlatego, bo tam ja bardzo, bardzo szczegółowo opisuję wszystkie gatunki, które tam rosną i bardzo dużo też jest zdjęć, jak to wygląda. Wprawdzie przyznam się bez bicia, że to są zdjęcia jeszcze z zeszłego roku, ale dzisiaj planuję wrzucić bloga z tego roku i w ogóle niedługo też obiecuję Państwu, że będę częściej pisać coś i pokazywać przede wszystkim nasz ogród. Proszę sobie zapisać, powiedzmy, takie rośliny. Oczywiście jeżówka, ale jeżówka taka w najprostszej formie.
Z odkrytym brzuszkiem.
I tak jak najbardziej. Bo jest bardzo dużo pięknych odmian, które są atrakcyjne, ale potem czasami, no często się zarażone wypadają. Polecam na przykład takie 3 odmiany. White Swan, to jest piękna biała jeżówka, jest również u mnie na mojej prerii. Purpurowa, po prostu Purpurea echinacea, Purpurea magnus. Ja mam akurat taką odmianę purpurowa. Zwykła jeżóweczka. I też jest piękna jeżówka zielona. Chyba się nazywa Green Jewel.
W zeszłym roku bardzo piękne jeżówki na takim skwerku przed Teatrem Muzycznym w Gdyni. Rosły.
Tak, były. Wspaniałe. A w tym roku tam na rondzie przy Matarni, chyba, o ile dobrze pamiętam. Przy rondzie przy Matarni tam jest też bardzo, bardzo dużo jeżówek i to jest właśnie ta odmiana, prawdopodobnie White Swan, taka biaława, z takim żółtym środkiem. One są piękne, one są nie do zniszczenia. Podobne kwiaty do jeżówek, ale żółte i one kwitną troszeczkę później i również są nie do zniszczenia, to jest Rudbeckia błyskotliwa. Rudbeckia błyskotliwa jest bardzo, bardzo piękną rośliną, bardzo długo potem będzie kwitła jeszcze do późnej jesieni. Dalej, liatra kłosowa, kocimiętka w odmianach różnych, szałwie omszone, odmian jest bardzo dużo. U mnie akurat jest odmiana troszeczkę później kwitnąca karadona i troszkę wcześniej kwitnąca majnacht. To jest podstawa. Później, co jeszcze? Trawy. Pomieszać z tym wszystkim trawy, bo fantastycznie one rosną i potem niesamowicie ładnie to wygląda zimą. W ogóle te wszystkie rośliny, o których teraz
Wydaje
Państwu
mi się,
mówię,
że przedstawiciele wspólnoty wiejskiej
zimą.
Muszą się wybrać na spotkanie w weekend do ogrodu Katarzyny.
No jeżeli Państwo jesteście daleko, to bardzo serdecznie zapraszam do mnie do ogrodu, to wszystko sama pokażę. Ogród jest otwarty do końca wakacji, jeszcze piątek, sobota, niedziela od 12 do 16, ale również to wszystko można zobaczyć na moim blogu. Jeżeli jesteście daleko, to oczywiście nie możecie przyjechać, to wszystko jest też na blogu. Sadziec plamisty, ja mam odmianę atropurpura, jest przepiękna, też nic w tym sensie nie dzieje. Trawy takie jak rozplenica japońska, miskant, trzcinnik. Trzcinnik piękny teraz wygląda. No naprawdę tego jest bardzo dużo. I najlepsze jest to, że te wszystkie rośliny będą wyglądały pięknie latem, ale również będą wyglądały pięknie i jesienią, i zimą. I potem jedyny zabieg taki naprawdę pielęgnacyjny to na wiosnę, marzec, kwiecień, w zależności od pogody. Przycinamy wszystko do ziemi i cieszymy się na następny sezon.
Ważne informacje drogowe. Duże problemy na obwodnicy Trójmiasta. Po wypadku przed węzłem Matarnia, korek sięga już węzła Osowa. Zablokowane są oba pasy w kierunku Gdańska. Na miejscu są już służby, a więc poniedziałek 13.
Dzień 13, dobrze, że ja nie wiedziałam tego, jak jechałam rano tutaj do radia, bo dzisiaj jechałam samochodem i muszę powiedzieć, że właśnie jestem bardzo szczęśliwa, bo nie było za bardzo w ogóle korków.
Te rośliny, nazwy tych roślin pojawiły się przed chwilą w pani wypowiedzi, a ciąg dalszy w SMS-ie pytania. Kiedy przesadzić rudbeckie, jeżówki i miskanty? Wszystko młode, jeden rok.
Jesienią. Jeżeli, to znaczy tak, jeżeli się państwo spieszycie, że tak powiem, to przesadźcie je jesienią, po przycięciu oczywiście, ale jeżeli się państwo nie spieszycie, to polecam przyciąć je i przesadzić dopiero na wiosnę, dlatego, bo jeszcze jesienią i zimą będziecie mogli się cieszyć ich pięknym wyglądem.
Jak mówiła moja córka, będą pałączki. Jak była mała, to mówiła pałączki na łodyżki. Mówiła,
będą pałączki.
Pałączki muszą być.
Będą i pałączki,
i na pałączkach pajączki i
tak.
Będzie nam pięknie
i stać, i potem
rosa będzie nam w tęczę mikro dawała, prawda?
Tak, tak, tak. Także albo na jesień, albo na wiosnę. To jest najlepszy czas na byliny. Na drzewa, przesadzanie również w tym czasie spoczynku, czyli od jesieni do wczesnej wiosny.
Pani Gosia nam nadesłała zdjęcie ogórka. Sezon ogórkowy w końcu. Ja tak obserwuję ogród i muszę powiedzieć, że wszystko dziwne jest ostatnio. Mi na przykład przez 2 dni urósł taki ogórek.
Tak,
no, dorodny ogóraz.
I to jest właśnie to, o czym ja mówiłam, że ogrodnicy pierwsi zobaczą te zmiany klimatyczne, dlatego oni mają prawo jak najwięcej marudzić na temat pogody. To jest nasze prawo ogrodnika. Faktycznie ogórki strasznie szybko rosną. U nas ogrodniczka Alina cały czas walczy. Ma nadzieję, że idzie z wiadrem po małe ogóreczki dzień później i już wraca z wielkimi, ale znalazła, Alina jest osobą, która nie poddaje się i znalazła fantastyczny sposób na duże ogórki. Ja muszę, nie wiem jak tam to wyjdzie, ale to pachniało, jak ona to robiła, fantastycznie. Nie, właśnie, znaczy tak, ale w takim sensie, że to wszystko zostało starte. Te duże ogórki były starte razem ze skórką. Potem były przez jakiś czas leżały w dużej misce z solą, chyba z solą tylko, wypuściły wodę. I potem, nie było w domu, ale chyba Alina to zalewała normalnie taką wodą jak do ogórków kiszonych, czyli soloną wodą. Do tego dodawała w moździerzu albo w młynku do kawy zmielone nasiona kopru. Normalnego koperku, tak, naszego, polskiego. I chyba jeszcze, nie wiem co, ale tak jakbyś, to generalnie to potem ma być, mieć taki zapach i taki smak, jak normalnie ogórki kiszone, ale one są starte, więc można od razu dodawać do zupy. Czy to nie jest fantastyczne i w ogóle genialne? Bo ile razy robimy zupę ogórkową i musimy takie miękkie ogórasy nacierać na tarce. I to jest w ogóle bardzo trudne i w ogóle nieprzyjemne. Czasami przez to nie robimy zupy. A teraz idziemy sobie do komórki, czy do spichlerza, czy to tam, co tam państwo macie. I macie od razu produkt, który możecie w 5 minut zrobić zupę ogórkową. Po prostu to jest fantastyczny, fantastyczny pomysł. Ja będę powiem państwu potem, czy to zadziałało.
To czekamy w takim razie i tutaj mamy zdjęcia. Lato już wspaniale obrodziły nam brzoskwinie. Na zdjęciach to widać. Że brzoskwinie są szczęśliwe z tej aury.
Wreszcie mamy czas na brzoskwinie, bo przecież tyle lat było takich kiepskich i teraz, no ja nie wiem, ja z tego roku najbardziej zapamiętuję to, że nie było zimnej Zośki. Zastanawiam się, czy to tak nadal będzie, bo jeżeli będzie tak, no to będziemy mieli brzoskwinie każdego roku.
Pan Adam pyta, jaki rodzaj trawy posiać na bardzo ubogą, piaszczystą glebę?
Taką mieszankę, która jest odpowiednia do tego. Ja na przykład bardzo polecam w Kościerzynie centralnasienną zielenin. Tam można się udać, jeżeli państwo mieszkacie gdzieś nieopodal i wybrać sobie jaką tylko mieszankę się chce. Bądź specjalizują w mieszankach traw i na pewno coś tam państwo dostaniecie. Bardzo, bardzo polecam. I no po prostu muszą to być trawy pewnie więcej kostrzew. Kostrzewa to jest festuka, czyli takie trawy o cienkich, o mniejszych źdźbłach. Są trawy do tego dostosowane.
Pan Janusz 65+, senior, tak się podpisał, pisze tak, nie przeczytam jednej nazwy. Kupiłem działkę ogrodniczą nieuprawianą 15 lat. Po ścięciu trawy talerzowano, orano, wywieziono 2 przyczepy zielska, zabronowano. Spryskałem całość i tu pada nazwa tego środka, którego brzydzę się nazwy podać. Plus 360. Po jakim czasie mogę siać trawę Wiktoria i czy przed sianiem trawy dać nawóz pod trawę i jaki?
Generalnie ten środek, tak jak jest napisane na pewno na opakowaniu, on bardzo długo nie jest szkodliwy dla roślin. Tam jak te rośliny już umarły i to było widać, bo one się robią żółte, potem się robią brązowe, umierają, to potem już jest okej, okay, powiedzmy, że jest okej. Okay. Jak pan posieje trawę, to niech ta trawa najpierw urośnie, nie ma co nawozić od razu, bo przecież nie ma tam co na razie w ogóle jeszcze pobierać tego nawozu. Więc najpierw niech pan posieje trawę i zobaczy, jak będzie rosła. I jeżeli będzie już podrośnięta, no to wtedy może zastanowić się, ale teraz to pewnie już najwyżej nad jesiennym nawozem z małą zawartością azotu. Niemniej jednak pewnie dopiero trzeba będzie tą trawę, myślę, że podrzucić, jeżeli w ogóle należało będzie, to dopiero na wiosnę takim nawozem azotowym bardziej. A teraz to nie jest najważniejsze. To teraz jest najważniejsze, żeby trawa wykiełkowała, bo jeżeli wysypie pan nawóz pod trawę, która jest jeszcze niewykiełkowana, a coś się stanie, że ona nie wykiełkuje, ten nawóz zostanie w glebie i panu i nam wszystkim, całej planecie ją zniszczy.
Pani Gosia pisze, rzeczywiście, to chyba a propos tych ogórków tarkowanych, czyli już przecięło z ogórków. Kiedyś mama coś takiego robiła, że też mi nie przyszło do głowy. Dziękuję, ale przepisu nie mam, muszę poszukać. To może pani Alina...
Tak, ja muszę porozmawiać z Aliną, muszę, żebyśmy to dały na bloga albo
upublicznić
na coś. Tak.
Pani Gabrysia, witam. U mnie w ogrodzie drugi raz zakwitła wiśnia. Magnolia już trzeci rok z rzędu zakwitła drugi raz. Czyli jednak będziemy drugą Japonią, bo to kraj kwitącej wiśni, tak?
No to niesamowicie. No ale to jest możliwe. Tutaj mieliśmy kilka, prawda, SMS-ów, że te magnolie kwitną ponownie. Zdarza się. Ale na pewno, jeżeli kwitnie, jeżeli rośnie, to raczej jest szczęśliwa, raczej jest zdrowa i najwyraźniej pani coś dobrze z tą magnolią tam czyni. Także tak dalej trzymać.
Pan Terencjusz ze Śremu koło Poznania pisze, pan Tomasz się nie mylił. Jest dynia, która nie zawiązała, się zawiązała. Jest również cukinia. Na zdjęciu dodałem pomidorki. Jeden dojrzewa powoli. Bo to dalsze zdjęcie od pana.
Dokładnie. Ja tak zawsze mówię, że jak ktoś chce, to nie ma znaczenia. Czy ma parapet, czy ma balkon, czy ma ogród 7-hektarowy. Nie ma żadnego znaczenia. Jak się chce, to można. Ja jak chodziłam do szkoły jeszcze ogrodniczej tutaj w Oliwie, to pamiętam, że mieszkaliśmy na Zaspie, mieliśmy balkon i też na tym balkonie eksperymentowałam. Jak jest światło, to są rośliny.
Tutaj pytanie następujące. Czy można jeszcze podciąć gałęzie wiśni? Nie zrobiłam tego po zbiorze owoców. Najserdeczniej pozdrawiam się, pani Elżbieta.
Można, pani Elżbieto.
Śmiało. Piła w dłoń i tniemy.
Tylko z tym cięciem to zawsze musimy dokładnie, najlepiej zobaczyć sobie, powiedzmy, w internecie, dokładnie jak te rośliny przycinać, dlatego żeby nie zostawiać żadnych kikutów, żeby jeżeli jest dłuższa, jeżeli jest grubsza gałąź, to musimy bardzo uważać, żeby obcinając jej, nie oderwać jej przy okazji. Więc jeżeli są grubsze gałęzie, to najpierw podcinamy od dołu troszeczkę i potem od góry, żeby ona nam ładnie czysto odpadła, tak żeby nie było żadnych takich sadzonek z piętką, powiedzmy.
Pan Zdzisław ma bardzo, no nie wiem jak to, no pytanie ciekawe i świadczące o jego jakby takiej dużej empatii. Czy istnieje sposób na wywabienie żabek z trawnika przed koszeniem? Szkoda mi tych żyjątek.
Trzeba kosić trawnik na bardzo na wysokim.
I przejść tak.
Znaczy, jak się ma duży trawnik, no to one będą, będziemy tak gonić te żabki. Faktycznie są takie małe, śliczne żabki. My kosimy nasz trawnik na bardzo wysokim, na najwyższym, jak się da zawsze, nastawieniu tej kosiarki, żeby jednak co tam było na dole, no najwyżej żaba może i tak dostać zawału serca, jak taka kosiarka na nią przejedzie oczywiście. Ale dosyć wysoko kosimy, naprawdę, także to też da się zrobić. No można się postarać, na przykład można wziąć wędkę i taką długą wędką po tej trawie jeździć, tak jak robią takimi specjalnymi wędkami w Anglii, czy na polach golfowych
przed,
to znaczy oni tego nie robią, żeby wypłoszyć, tylko na takich polach golfowych, czy takich dużych trawnikach, jakieś tam na pod bule, czy pod krokieta, czy krykieta, używają takich długich wędek, żeby się pozbywać kropelek rosy przed koszeniem, dlatego, bo oni koszą bardzo, bardzo krótko i nie może być w ogóle mokrego na trawniku, no bo to się zatrze to wszystko, będzie się źle kosiło, będą źdźbła trawy, niektóre dłuższe, niektóre krótsze, także można takie coś spróbować, ale najlepiej zawsze i naprawdę polecam państwu kosić trawę w sezonie teraz raz w tygodniu na najwyższym nastawieniu kosiarki.
Proszę podać nazwę bloga.
Blog Kasi i Andrew Bellingham.
Pan Michał, dzień dobry, proszę o poradę. Mam małą działkę, rod z glebą mocno gliniastą. Czy żeby wyhodować ładny trawnik powinienem dowieść czarnoziemu albo żyznej ziemi? Czy na takiej glinie też urośnie coś ciekawego? Pozdrawiam.
To znaczy, ja osobiście zawsze proponuje, żeby tą ziemię, która jest istniejącą, polepszyć. Więc wiadomo, że trawa też nie będzie potrzebowała bardzo dużej warstwy żyznej gleby. Przede wszystkim, jeżeli ma pan gniazdą ziemię tam, to trzeba zobaczyć najpierw, czy tam nie trzeba by było tego zdrenować. Bo nawet jak pan położy super ekstra trawę z Wersalu i w ziemię w ogóle z Buckingham Palace, to i tak, jeżeli pod spodem woda będzie się zatrzymywała w związku z tym, że jest gliniasta ziemia, nie będzie drenażu, no to będzie miał pan problem. Czyli proszę tą zobaczyć, czy nie należy tej gliny. Nie wiem, jak duży problem faktycznie jest tej ziemi gliniastej. Czy nie należy tego zdrenować? No a później można nawieść cieniutką warstwę jakiejś ziemi uprawnej, przesianej, żeby nie było jakichś tam chwastów, ale najlepiej by było to po prostu wzbogacić no, jakimś kompostem. No na przykład ten kompost szadułek jest bardzo, bardzo się nadaje na poprawienie podłoża pod trawnik. Nie mówię, żeby na tej glinie położyć warstwę tylko i wyłącznie tego kompostu i na tym wysiać trawę, ale to tą warstwę potem przemieszać z glebą i to można siać i będzie piękny, fantastyczny trawnik i jeszcze przy okazji będziemy ekologiczni.
Katarzyna Bellingham, dziękuję bardzo.
Dziękujemy.